Czy wolisz mieć z kabelkiem czy bezprzewodowy?
Halo, dzień dobry Państwu. Witam na...
Hello, ladies and gentlemen. Welcome. Welcome to the Jewish Culture Festival in Krakow. This is our literary series organized by our festival office. And this meeting is called Sendlerova Fiction. And there's a reference here to the biography of Ryszard Kapuściński as Ms. Bikont has recently won an award, the Kapuściński Award, for her book about Irena Sendler. And in the book we learn a lot about the person. And the biography emphasizes her exceptionality. And now I'd like you to welcome Ms. Bikont here with an applause. And the meeting will be held by Mr. Michał Koński. Hello. Well, the book was written many months before the new law on the National Remembrance Institute. If you had known about this law, about this legal context, about this argument, would you have written the book in a different way? Ladies and gentlemen, hello and welcome. I'm sorry for this forced applause. Maybe some of you never liked the book. But would I have written it differently? No, not really.
Nie piszę książek jakby pod kątem tego, prawda, jaka jest ustawa i co jest dozwolone, ale też...
Mam na myśli bardziej awanturę, ale też to, co ujawniła, niż...
Ale też dlatego, że nie, ja nie uważam, że ta ustawa jest przeciwko mnie. To znaczy, ja nie uważam, że ktoś chce mnie wsadzić na 3 lata do więzienia, choć teoretycznie ja dokładnie pod to podpadam, bo nie jestem związana z żadnym uniwersytetem, czyli nie jestem historykiem, nie jestem artystą, czyli właśnie jestem tą osobą, którą można skazać za 3 lata, ale to nie jest wymierzone przeciwko mnie. To znaczy, to jest wymierzone przeciwko młodym naukowcom, prawda? Czy młodym osobom, które dopiero wchodzą na drogę życia i się 5 razy zastanowią, czy zajmować się stosunkami polsko-żydowskimi, jeżeli można zostać skazanym na 3 lata, w każdym razie na pewno nie dostanie się grantu, promocji, etatu i tak dalej. I chyba ta ustawa też była wymierzona nie przeciwko, tylko za. Ona była po to za tymi wyborcami, którym się to podoba, żeby im się przypodobać, bo przecież to był taki sygnał, prawda? Już taka fala takiego plugawego antysemityzmu z lat 68 znanych tym, którzy to pamiętają, po prostu rozlała się przecież następnego dnia w telewizji publicznej, gdzie indziej. Więc to był taki sygnał, prawda, że można, że jest dozwolone. I po to to było, a nie po to, żeby mnie wsadzić do więzienia.
Irena Sendlerowa miała świadomość tego, po awanturze o Jedwabne z kolei, że jest listkiem figowym. Mhm. Miała co zasłaniać. Wychodzi to także z tej książki.
No tak, to znaczy Sendlerowa była osobą rozdartą. Rozdartą między tym, że bardzo lubiła być doceniana i była szczęśliwa. O, to mój wnuk. To była szczęśliwa, że dostaje tyle głasków po tym, jak stała się znana. Ale z drugiej strony w gronie już swoich najbliższych przyjaciół, ponieważ miała niezwykle trzeźwy umysł, mówiła, jestem narodowym alibi po Jedwabnym, wiem, że byłam potrzebna po Jedwabnym. No i rzeczywiście tak było, no gdyby nie, można powiedzieć, że Irena Sendlerowa jakby zaistniała dlatego, że cztery dziewczynki z Kansas napisały o niej sztukę i że to trafiło akurat w taki świetny moment. To znaczy, że jakby autorami jej takiej bardzo późnej sławy jest z jednej strony Stefan Spielberg, ponieważ jakby ona stała się znana dlatego, że uratowała dwa razy więcej dzieci niż słynna postać z filmu, tak, niż Schindler. I to zainteresowało tam te szkoły, tą szkołę w Kansas i potem to, że jak się zobaczy na amerykański internet, no to zawsze to jest ta kobieta, która uratowała dwa razy więcej dzieci niż postać z filmu. A drugą osobą, dzięki której stała się znana i to jest jego jedna z licznych jego zasług, to jest Jan Tomasz Gross, no bo jakby on nie napisał książki Sąsiedzi, to jako kontrapunkt nie byłaby potrzebna osoba do polskiego panteonu bohaterów narodowych, nie byłaby potrzebna osoba, która ratowała Żydów. To była odpowiedź na książkę Grossa. Przedtem mieliśmy inny set bohaterów narodowych.
Mieliśmy taką upiorną matematykę w pewnym momencie, że tutaj tych zamordowanych było tylu, ale za to ona uratowała tylu. No wygrywamy. Tak.
No tak, dlatego ta liczba 2,5 tysiąca tak się trafiła, bo przykrywała tą liczbę 1600 i dlatego przyjęto tą liczbę, która jest liczbą, która zafałszowuje Holokaust, bo nie chodzi o to, że to, co ja opisuję w książce, że Irena Sendlerowa nie uratowała 2,5 tysiąca dzieci, to przecież ja jej nic nie zabieram, bo ten, kto uratował jedno życie, uratował cały świat. Natomiast ta liczba 2,5 tysiąca jest liczbą dlatego szkodliwą, właśnie nie dlatego, żeby cokolwiek odebrać fantastycznej postaci Ireny Sendlerowej, tylko dlatego, że opowiada nam nieprawdziwą historię czasu Holokaustu. Czas Holokaustu to jest czas, gdzie przed wojną w Polsce było ponad milion dzieci i po wojnie na terenach objętych przez Niemców zostało 5 tysięcy. 5 tysięcy z miliona. I to 5 tysięcy, które nie zdążyły się zostać spalone w piecach Auschwitz, które były w obozach pracy w Niemczech, które wyjechały ze swoimi matkami, bo było bezpieczniej w obozie pracy w Niemczech niż po aryjskiej stronie w Polsce. Wszystkiego razem uratowało się 5 tysięcy dzieci, więc pomysł, że jedna kobieta uratowała połowę, no jest żartem.
Dlaczego te liczby są takie ważne?
No bo one głaszczą ego narodowe. No duże liczby są potrzebne po to, żeby mieć poczucie, że się ma ho-ho jakich bohaterów. No nie są przecież potrzebne, no bo do tego, żeby mieć olbrzymie zasługi, to naprawdę wystarczy te dzieci, które Sendlerowa uratowała. No nie są potrzebne te liczby. Ale one tak dobrze brzmią i wtedy właśnie jest tego tak dużo i możemy się chwalić i tak jak jest teraz na nowej wystawie zmienionej w Muzeum II Wojny Światowej po wyrzuceniu Pawła Machcewicza, autora tej wystawy, Sendlerowa jest przykładem, jak Polacy ratują, jak Polacy, nie jak Irena Sendlerowa ratowała Żydów, czego jest przykładem, tylko jak Polacy ratowali Żydów i że inne narody powinny się na nas wzorować.
To właściwie jest, to powraca ten temat w każdej debacie publicznej wokół stosunków polsko-żydowskich, powracają liczby. Gdzieś zanikają postaci żywych ludzi albo nieżywych, ale mamy liczby, no właśnie, 1600 czy nie 1600, 200 tysięcy czy nie 200 tysięcy, 2,5 tysiąca czy nie 2,5 tysiąca, o co chodzi?
No bo liczby są symbolem, prawda, i one są symbolicznie ważne, no przecież stąd się wzięła, no przecież jest tak, że po wojnie wiadomo, że zginęło 3 miliony Żydów, dlatego że to można ogarnąć po prostu, bo można odjąć od tych, którzy żyją, jest ich mało i to w związku z tym ta liczba jest wiadoma zaraz po wojnie. Natomiast nic nie wiadomo o liczbie Polaków, którzy zginęli, ponieważ nie wiadomo, co się dzieje na terenach sowieckich. Ile osób tam zginęło, ile osób jest w łagrach, ile osób jeszcze żyje. Tego nie wiadomo. I wtedy ten propagandista partyjny Jakub Berman mówi, trzeba podać, że zginęło 3 miliony Polaków, bo to będzie bardzo niedobrze. Musi być, że jak 3 miliony Żydów, to 3 miliony Polaków i ta liczba do tej pory jest liczbą oficjalną. Nikt w ogóle tego nie sprawdza, nie weryfikuje, przecież to jest ważne, ile nas zginęło. To zaczęła robić karta zupełnie niedawno. Ta liczba 3 miliony jest liczbą nieprawdziwą, więc jeżeli tak ważne liczby traktowano propagandowo, no to co dopiero liczba uratowanych dzieci żydowskich.
Czyli potrzebowaliśmy bohaterki. My, naród. Że tak. No i kogo dostaliśmy?
Dostaliśmy fantastyczną osobę, ale też bardzo sprzeczną z obecnym kanonem bohatera. No bo obecne zapotrzebowanie na bohatera, ten bohater ma być bohaterem, ma być katolikiem, ma należeć do większości i bardzo dobrze, żeby był równo katowany w katowni w gestapo, jak i w kazamatach SB. To jest bardzo ważne dla obecnej postaci bohatera. W związku z tym też taką Sendlerową stworzono, w czym ona zresztą pomogła. To znaczy ona, znaczy jeżeli chodzi o katolicyzm, to ona nigdy nie mówiła, że jest katoliczką, ale jeżeli chodzi o to prześladowanie, jeżeli chodzi o prześladowanie w czasach stalinowskich, to ona jakoś miała poczucie, że to należy do obecnego kanonu i opowiadała, że była brutalnie przesłuchiwana, że groziła jej kara śmierci w okresie stalinowskim, że poroniła dziecko. No, ponieważ Sendlerowa miała bardzo duże tendencje do nietrzymania się dokładnej faktografii, i ja sama z wielkim zdziwieniem odkryłam, bo tego w ogóle kompletnie o niej nie wiedziałam, o całej takiej jej lewicowym życiorysie, że ona zawsze była człowiekiem lewicy, że z PPS-u przeszła na takie pozycje skrajnie lewicowe, że była członkiem Polskiej Partii Robotniczej zaraz po wojnie, że jest osobą o jednym z najdłuższych staży partyjnych, jakie można sobie wyobrazić, bo zapisała się do PPR-u tuż po wojnie i nie wystąpiła nigdy do końca z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ona była w PZPR nie z koniunkturalizmu, tylko dlatego, że wierzyła w tę ideę. Czyli ona całkowicie jakby zaprzecza, prawda, temu, co my uważamy, to znaczy według obecnej polityki historycznej, ona absolutnie podpada pod dekomunizację, to znaczy ona była w Wydziale Socjalnym Komitetu Warszawskiego, była przewodniczącą Wydziału Socjalnego Komitetu Warszawskiego PZPR w okresie stalinowskim. To jest bardzo wysoka funkcja i była w komitecie, w Wydziale Socjalnym Komitetu Centralnego PZPR w 1939 roku. Także to się powinno jej się odebrać. Wszystkie pomniki, wszystkie ulice, wszystkie skwery, wszystkie szkoły, jeżeli mamy dekomunizować. I wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące i istotne.
Od historii.
Prawda? Taki, bo to Dariusz Stola mówił w jakimś takim wywiadzie o mojej książce, którą słuchałam, a on jest szefem, prawda, Muzeum POLIN w Warszawie. Zapytano go, co jest najciekawsze w mojej książce. No on się interesuje Żydami jako dyrektor muzeum, a powiedział właśnie, nic nie powiedział o Żydach, tylko właśnie powiedział, że ta sprawa komunizmu, że on zawsze uważał, że po prostu komuniści to byli źli ludzie, a jeżeli taka świecka święta uwierzyła w komunizm, była wysokim funkcjonariuszem, była wysoką osobą partyjną, to mu to każe wszystko przemyśleć, co on uważał.
Czyli wprowadza pani do kanonu właściwie na nowo, do kanonu historii Polski postacie lewicy.
No tak, tak. Ona jest taką lewicową, bardzo feministyczną, bardzo lewicową, bardzo taką
edukatorka seksualna przed wojną właściwie, można powiedzieć.
Tak, tak, tak. To, co ona robiła przed wojną jako młoda dziewczyna i jeszcze ona była z takiego dobrego domu, znając opiekuńczą mamą, takie ziemiańskie środowisko tych różnych cioci, wujków endeckich. I ona pracuje w opiece społecznej, w takim zespole założonym przez Wolną Wszechnicę Polską, taki bardzo wybitną, wybitny twór II Rzeczypospolitej, gdzie ona się zajmuje w takim dziale pomocy prawnej kobietom, które mają dzieci nieślubne. No i wszyscy poza nią to są prawnicy i oni siedzą przy biurkach i wypisują tam te różne rzeczy, które trzeba wypisać do sądu, żeby tym kobietom pomóc. Natomiast ona tam chodzi. Ona chodzi do suteryn, do poddaszy. Ona znajduje te kobiety, które nie wiedzą ani kim był ojciec ich dziecka, ani nie znają, są niepiśmienne, nie wiedzą, kiedy się to dziecko urodziło, nic. Ona to wszystko próbuje odtwarzać. Znajduje tych potencjalnych ojców. Próbuje ich namówić, żeby oni płacili alimenty. Znaczy jest niesłychanie odważną i taką bardzo właśnie lewicową osobą, która uważa, że należy pracować tam, gdzie jest największa nędza społeczna.
Mamy właśnie rok Ireny Zendlerowej. Czy to wszystko, co pani napisała jakoś w książce, przebiło się pani zdaniem do oficjalnej narracji?
No chyba nie, ale nie wiem, bo ja nie bardzo ani oglądam, ani czytam to, co jest w oficjalnej narracji. Mam z tym bardzo mały kontakt. No ale...
No ja zauważyłem, że jakiś ksiądz pod Krakowem chciał pozbawić szkołę imienia Ireny Zendlerowej, znaczy taki pomysł się pojawił, żeby była szkoła imienia Zendlerowej, no to zapoznawszy się ze streszczeniami tej książki, no to jednak uważał, że to bardzo zły pomysł.
No tak, ale to on przeczytał też twój tekst, prawda, w Tygodniku Powszechnym, a nie moją książkę, także za które zresztą bardzo dziękuję. Także ja myślę, no nie, że to są teraz takie równorzędne światy, to znaczy jest ten świat, w którym piszemy te książki i jest świat, nie wiem, telewizji, serialu Sprawiedliwi. No ja obejrzałam jeden odcinek, no to w ogóle to nie ma nic wspólnego. Znaczy nic, po prostu nawet się nie ociera o polską rzeczywistość jedną minutą filmu. No a oglądalność tego serialu była chyba 5 milionów osób. No to my tutaj coś, no mogę coś opowiadać na boku, no ale to na pewno się nie przebija do narracji.
Ale problem, jak rozumiem, istnieje. To jest to, co Władysław Bartoszewski mówił Torańskiej. Nie pisz tej biografii, bo zburzysz pomnik. To jest to, co Elżbieta Ficowska zrobiła, wycofując autoryzację swoich fragmentów, swojej wypowiedzi z książki, że jakby, że nie. Rozumiem, że reporter, dziennikarz staje przed takim dylematem.
No pewnie, to znaczy na pewno nie miałabym takiego pomysłu, żeby napisać książkę, która demistyfikuje Zendlerową. Znaczy na pewno by mnie to nie interesowało i też bardzo się ucieszyłam, jak pierwszą recenzją z książki była recenzja Mariana Turskiego, że ja nie demistyfikuję Zendlerowej, tylko stawiam jej prawdziwy pomnik, nie spiżowy. Ale ja w ogóle nie... Moim pomysłem nie było napisanie książki o Zendlerowej. Moim pomysłem było napisanie książki o dzieciach, które nie przeżyły. Ponieważ każda historia Holokaustu generalnie jest historią nieprawdziwą i zafałszowaną, bo jest historią z happy endem, prawda? Bo większość historii to są o ludziach, którzy się uratowali, a to, że się człowiek uratował, było przypadkiem, niewiarygodnym przypadkiem. Prawdziwe historie są o tych, którzy nie przeżyli. I pomyślałam, że chciałabym opowiedzieć te historie tych dzieci przez... opowiadając o dzieciach, które już dostały się na aryjską stronę i były pod możliwą najlepszą opieką, ale i tak nie przeżyły. No to jeżeli najlepszą możliwą opieką, no to od razu się narzuca, że to jest referat dziecięcy Żegoty i Irena Zendlerowa. I szukałam tych dzieci, ale to jest takie tabu wśród osób, które ratowały te dzieci, które nie przeżyły, że one w ogóle stają bez się bezimienne, w ogóle nie są wymienione, nie ma ich imion, nie ma ich nazwisk. Nie mogłam odnaleźć tych dzieci tak, żeby napisać o nich książkę. No to pomyślałam, to napiszę książkę o dzieciach, które przeżyły i opowiadając ich historię, no bo duża część tej książki przecież to są historie dzieci, pokażę, jakim było nieprawdopodobnym cudem, że się przeżyło, nawet pod najlepszą opieką przy tym wszystkim, co się działo w okupacyjnej Warszawie. I że ostatni rozdział będzie właśnie nie reportażowy, tylko taki eseistyczno-publicystyczny o tym, po co ta liczba 2500 dzieci i o polityce historycznej. I pisząc dopiero tą książkę, zobaczyłam, że Irena Sendlerowa jest współtwórcą tego. Tego nie wiedziałam. Tego mitu i wszystkich możliwych mitów, że ona się do tego przyczyniła i zaczęło mnie to interesować, bo oczywiście jak ktoś jest hochsztaplerem i coś opowiada, to też jest ciekawe, ale inaczej. Natomiast jeżeli ktoś, kto jest tak niesamowicie bohaterski i każdy dzień swojego życia, kiedy to było zagrożone śmiercią, ryzykował swoim życiem, żeby ratować Żydów, a potem opowiada różne historie, które są obok rzeczywistości, to ona mnie zaczęła interesować i im bardziej zaczęłam coś o niej szukać, tym bardziej stawała się osobą nieoczywistą, nietuzinkową, zupełnie inną niż sobie wyobrażaliśmy. Bo ten obraz Sendlerowej dla mnie też, przez to, że ją znaliśmy na tym wózku inwalidzkim, taka uśmiechnięta, dobroduszna, starsza pani, to mogłoby się wydawać, że to ta dobroduszna, starsza pani ratowała dzieci, a przecież po to, żeby ratować dzieci w czasie wojny, nie wystarczyła dobroć. Trzeba było być tak, jak ona była, no, fantastycznie zorganizowaną, bo ona się zajmowała logistyką pomocy i była na pewno w tym wybitna. Osobą ostrą, niezależną i przeciwstawiającą się otoczeniu, bo otoczenie mówiło, że trzeba pomagać swoim, a nie Żydom. Także ona musiała mieć zupełnie inny zestaw cech niż ten, który wynikał z tego jej obrazu bardzo starszej pani, który nam się narzucił.
Bo z jednej strony mamy samotność Sendlerowej, z drugiej no jej otoczenie. To jest rzeczywiście uderzające podczas lektury, że właściwie bohaterami tej książki są dzieci, ale też bohaterami jest krąg Sendlerowej, całe grono ludzi, bez których ta działalność jej dzisiejszy pomnik byłby niemożliwy.
Tak, i to Sendlerowa była bardzo na to uważna, to znaczy ona w pierwszym oświadczeniu... mój biedny wnuk. W oświadczeniu do Żydowskiego Instytutu Historycznego już w latach 60. ona wymienia nazwiska 30 kilku osób, które z nią współpracują i ona o nich pamiętała i ona pod koniec życia dba, żeby oni dostali medale sprawiedliwych i rzeczywiście to był taki krąg ludzi, właściwie wszyscy byli związani z Wolną Wszechnicą Polską, czyli z tą instytucją, której ona się wywodzi i z osobą Heleny Radlińskiej, takiej wielkiej postaci Polski międzywojennej, zapomnianej, pedagogzki bardzo wybitnej. I ja tak, opisuję te kobiety właściwie może jakbym wiedziała tyle, co teraz wiem, to w ogóle ta książka, może bym napisała książkę o tych kobietach albo dwa tomy, jeden o dzieciach, a drugi o tych kobietach, bo poświęcam im dużo miejsca, nawet Jadwidze Piotrowskiej, mojej ulubionej bohaterce, przez które mieszkanie się przewinęło 50 dzieci, to jest w ogóle niewyobrażalne, to poświęcam dwa rozdziały, ale to i tak jest mało jak na ich odwagę. Bo Sendlerowa oczywiście miała fantastyczną odwagę, ale ze względu na przypadek, że mieszkała ze starszą, schorowaną mamą, że do tej mamy była opiekunka, ona sama nie była w stanie przechowywać sama dzieci we własnym domu. Natomiast ten krąg tych jej współpracowniczek, to one przechowują dzieci u siebie, mając same małe dzieci i wykazują się jakąś zupełnie nieprawdopodobną odwagą.
Skąd ta jej potrzeba kontroli wizerunku, tak daleko posunięta właściwie do samego końca kontrolowania opowieści o sobie i jej narzucania?
No wiesz, to mogę tylko psychologizować, prawda, bo
jesteś
tego nie wiem.
Psycholożką.
Ale jako psycholożka tak mogę spróbować, ale nie wiem tego na pewno. Mi się wydaje, że ze strachu. To mi mówił Michał Głowiński, że on widział, że w niej był taki żydowski strach. To znaczy
taki
ona się
po wojnie strach.
Taki po wojnie, który jej nie opuszczał. Znaczy, że ona się tak zidentyfikowała z ludźmi, których ratowała, że ona jakby przejęła ich strach. No większość Żydów po wojnie też się bała, prawda? Nie ujawniała nawet swoim bliskim, że są Żydami bardzo często, prawda? To był strach. Znaczy wiedzieli, co to znaczyło dla Polaków w czasie wojny, że byli Żydem i jak to ich wystawiało i się bali. I Sendlerowa też się bała. No jeżeli ona miała tak i wiemy, że jak jest duży strach, to on się generalizuje też na zdarzenia, które są, które nie są tak naprawdę niebezpieczne. No jeżeli ona uważała w 2001 roku, że jeżeli się okaże, że jej mąż był Żydem, to jej wnuczka nie zostanie dopuszczona do matury, no to ja, która nie mam najlepszego pojęcia, znaczy wiem co nieco o antysemityzmie, bo się zajmuję Polską czasu Holokaustu i powojenną, no to jednak nie wpadłabym na to, że to jest możliwe. Tak samo ona w 68 roku, znaczy uważała, że jej dzieci się nie dostały na studia, ponieważ ona ratowała Żydów, albo że się dowiedzieli, że mąż jest Żydem, co też nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Ona przeniosła ten strach i w związku z tym uważała też, że to się wszystko zawali. To znaczy, że jeżeli się okaże, że ten mąż jest Żydem, to wszyscy pomyślą, że ona ratowała Żydów, bo ten mąż był Żydem i że wszystko, co ona zrobiła, że to legnie w gruzach. No jakoś nie miała zaufania do polskiego społeczeństwa, że ją przyjmie taką, jaka jest. A bardzo chciała być kochana. Ewidentnie to uwielbiała. To mówiła mi jej pierwsza biografka Anna Mieszkowska, ponieważ większość osób, które do niej przychodziły, to były oficjalne wizyty żołnierzy, izraelskich ministrów, no przeróżnych osób, różnych instytucji, organizacji i że ona od poniedziałku do piątku była szczęśliwa, a w soboty, niedzielę tak smutniała, bo już było mniej tych wizyt. A przecież ona była po 90, to musiało ją bardzo męczyć. Mieszkała w jednym pokoju u Bonifratów, ale bardzo to lubiła i się bała, że to się wszystko zawali od jakiejś jednej rewelacji, że coś było nie tak.
Co za różnica w końcu? Znaczy, bo tak... Ta historia Pawiaka, tego, że tam trafiła zresztą na skutek donosu sąsiadki, co samo w sobie pokazuje jakby kontekst okupacyjny i tego, jak to wyglądało. No ale co za różnica, czy 3 tygodnie być w piekle, czy 3 miesiące?
Wiesz, to nie ma żadnej różnicy, ale bo ona raz opowiadała, że 3 miesiące, raz, że 5 miesięcy, raz, że 100 dni, zawsze coś opowiadała, coś innego, a się działa 3 tygodnie. Wydaje mi się, że 3 tygodnie na Pawiaku zupełnie wystarczy. Ale opowiadałam, znaczy mój znajomy, który siedział w marcu 68, powiedział mi po przeczytaniu mojej książki, że zawsze opowiada, że siedział kilka miesięcy, sprawdził, siedział kilka tygodni. I teraz, czy to nie jest tak, że my wszyscy konfabulujemy, dodajemy sobie coś, tylko nikt nie mówi sprawdzam. To znaczy ja zaczęłam być bardzo uważna teraz, co mówię, tak sobie myślę, ale czy na pewno, więc tak, myślę, że część z tego jest to, że po prostu sobie
takie
coś...
Naturalnie
sobie coś dodajemy i ponieważ ona się czuła niedowartościowana, to dużo dodawała. Natomiast ona miała, ale to, co ją charakteryzowało, no bo to jest coś innego, że ktoś mówi w rozmowie, że tam siedział po marcu tam kilka miesięcy, a siedział kilka tygodni. Natomiast Sendlerowa zawsze dodawała do tego mnóstwo faktów. A jak wyszłam, to pani w aptece powiedziała, że byłam na liście rozstrzelanych. No ona nie była na liście rozstrzelanych. A jak wyszłam, to już właśnie pąki były, czyli że to była wiosna, a ona wyszła jesienią. Czy zimą i tak dalej. I to mi się wydaje, to znaczy to, że to zawsze to wszystko, co ona opowiadała, co nie było zgodne z rzeczywistością, obrastało w takie historie, to wydaje mi się, że to było zakorzenione w czasie wojny i wynikało z tego, że ona musiała w czasie wojny cały czas konfabulować i że się jakby przyzwyczaiła do tego, że to się stało dla niej takim naturalnym odruchem, ponieważ
czy ktoś, kto jest w konspiracji po prostu?
Że ktoś, kto w konspiracji to jest mało, nie ktoś, kto jest w konspiracji, ktoś, kto się zajmuje Żydami, to znaczy zajmowanie się Żydami było konspiracją w konspiracji, bo co innego jest konspirować przed Niemcami czy przed sąsiadem, co się uważa, że może jest Volksdeutschem i może doniesie, a co innego jest konspirować przeciwko ludziom sobie bliskim, a ona musiała cały czas oszukiwać osoby dla niej ważne i które szanowała, dlatego że jak to pisała w takim, bo Sendlerowa czasami pisała jakieś prawdziwe historie, ale to wtedy był na inny użytek. Na przykład jest na użytek kibucu prawdopodobnie do archiwum Adolfa Bermana pisane świadectwo, które znalazłam, które się znajduje w kibucu Lohamei HaGetaot, kibucu bohaterów getta w Izraelu, gdzie ona opisuje swoją działalność właśnie w taki prawdziwy sposób i pisze, że ona nigdy nie mówiła, że to chodzi o Żydów, jeżeli nie musiała i że ze strony akurat personelu zarządu miasta, gdzie pracowała, nie bała się donosu, tylko bała się obojętności. I w związku z tym od razu, jak się zaczyna wojna i Żydzi są wykluczeni z opieki społecznej i ona się stara o kartki żywnościowe dla swoich znajomych Żydów, to ona od razu mówi swoim znajomym z PPS-u, że to chodzi o żołnierzy szpitala ujazdowskiego, żeby nie ujawniać, że to chodzi o Żydów. Potem ona znajduje mieszkania dla dzieci żydowskich i też opowiada, że to są, chodzi o dzieci polskich oficerów. To znaczy wie, że nie należy mówić, że to są Żydzi, bo nie dostanie wtedy pomocy. Czyli ona się uczy cały czas konfabulować jako coś oczywistego po to, żeby ratować Żydów.
No rzeczywiście to jest Zendlerowa non-fiction. To chciałem zapytać o rodzaj wrażliwości, którą się trzeba wykazać pracując nad taką książką. Jest, znaczy, rozmawia pani z kobietą, która pyta, dlaczego nie kochali mnie tak bardzo, żeby chcieć ze mną umrzeć. Pyta o swoich rodziców.
No, trochę się już do tego przyzwyczaiłam, bo po prostu już od wielu lat nad tym pracuję. To znaczy, tak, bardzo trudne jest pracowanie no, w ogóle z ludźmi, którzy przeżyli traumę. I jak zaczynałam pracować nad tym, czyli zaczęłam pisać książkę o tym, co się działo w Jedwabnym, czyli to był 2000 rok, to ponieważ rzeczywiście z wykształcenia jestem psychologiem i też się zajmowałam psychoterapią, a potem już się zajmowałam zupełnie czymś innym i się zatrzymałam na tych czasach, kiedy się tym interesowałam i zajmowałam w latach 70. i wtedy ja byłam związana z taką grupą ludzi zajmującą się psychologią humanistyczną i myśmy uważali, że najważniejsze, żeby właśnie był taki kontakt z drugim człowiekiem, że on nam coś opowie i wtedy już będzie dobrze. I ja z takim podejściem tak uważałam, że ja odsłucham i coś i że to ludziom będzie od tego lepiej. I że to jest taka jednocześnie misja, że właśnie ja ich odnajdę i oni mi to wszystko opowiedzą. I wtedy już zobaczyłam, że dla niektórych ludzi to w ogóle nie jest lepiej, że niektórzy ludzie nie bez powodu zasklepili sobie swoją pamięć i że gdzieś jest jakaś granica, że już nie można kogoś męczyć, jeżeli ktoś na przykład... miałam taką postać w Jedwabnym, takiego pana Awigdora Kochawa, który był dokładnie tym takim najbardziej wiarygodnym świadkiem w sprawie Jedwabnego, bo on był pod stodołą i uciekł jako 13-letni chłopiec. I on się otorbił w ten sposób, że cały czas o tym opowiadał, ale to była ta sama opowieść słowo w słowo przez 20 lat. I jak się go wytrąciło i się zapytało o cokolwiek, to po prostu on potem nie spał 3 noce. Znaczy, że każdy miał jakiś sposób tej opowieści, które tak naprawdę było nie opowieścią. Znaczy, żeby już więcej tego nie otwierać. Także już w sprawie Sendlerowej czy w sprawie dalszych moich tekstów w gazecie, które pisałam, byłam dużo bardziej ostrożna i starałam się sama nie naruszać tych granic. To trudno, to się czegoś nie dowiem. Ale czasami jest tak, że ludzie chcą się otworzyć, nawet nie naciskani. Tutaj miałam taki przypadek w książce pani Renaty Skotnickiej, czyli to jest taka pani, która była ambasadorem Ireny Sendlerowej na drugiej półkuli. Ona się z nią zaprzyjaźniła i ponieważ Sendlerowa już była chora na serce, już nie wyjeżdżała, było dużo zainteresowania nią w Ameryce, był taki film hollywoodzki o niej, to w związku z tym Renata Skotnicka-Zajdman tam wszędzie jeździła, opowiadała, jak ją uratowała Sendlerowa i odpisywała listy w jej imieniu. No była takim rzeczywiście jej ambasadorem. I jak ja zadzwoniłam do niej, że chciałabym z nią porozmawiać, to ona powiedziała, to przyjeżdżaj jak najszybciej, bo ja umieram. I jak przyjechałam, rzeczywiście ona była podłączona pod wszystkie możliwe aparaty, umarła 2 tygodnie później i ona sama miała potrzebę opowiedzenia mi jakby swojego prawdziwego życiorysu, w którym w ogóle nie, no, nie było ani cienia Sendlerowej. No, był jakiś, ona miała 14 lat, był jakiś członek AK, który ją gwałcił, mówiąc Rachelka cicho. Znaczy był koszmar kompletny. I zapytałam ją, ale no dobrze, ale skąd się wzięła Irena Sendlerowa z tą, którą nigdy nie miałaś, znaczy nie miałaś szansy w ogóle w tym, w ogóle ją spotkać, krzyżować, twoje losy się w ogóle z nią nie skrzyżowały. Ona powiedziała, zobaczyłam ją w 83 roku na spotkaniu Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu i od razu zamarzyłam, że była częścią mojego życia. I jakby wymyśliła tą całą historię, bo też, bo chciała, no po prostu, żeby to jej życie okupacyjne przykryć swoje własne wspomnienia i mieć inne, lepsze. Ale pod koniec życia czuła potrzebę, żeby opowiedzieć, co było naprawdę. Więc czasami coś takiego mi się zdarza. Natomiast już nie mam w sobie takiego przekonania, że na przykład jakby ona nie chciała tego opowiedzieć, abym skądinąd coś wiedziała, jakie było jej prawdziwe życie, żeby, żeby naciskać.
Że nie. Czy tym się można przestać zajmować?
No nie, ja nie znam nikogo, kto się przestał zajmować, bo to jest taka czarna dziura. Po pierwsze zawsze coś puka od dołu, znaczy zawsze cokolwiek się dowiadujesz o Holokauście, to zawsze jest gorzej niż się myślało. No, najlepiej pokazuje to ostatnia książka pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, Dalej jest noc. I to niesamowicie wciąga. To znaczy można się na chwilę oderwać, na przykład teraz napisałam biografię Jacka Kuronia, żeby być chwilę po jasnej stronie, ale na stałe to trudno.
A to jest tak, bo Jedwabne było w ogromnej mierze książką reporterską. Mhm. Jeżdżenie tam na miejsce, rozmawianie z ludźmi, spotykanie się, dotykanie takich ran bardzo świeżych jednak, też wywołanych książką, publikacją i tak dalej. Tutaj powroty, w dużej mierze praca na archiwach, chociaż też rozmów są dziesiątki. Było łatwiej?
Czy było łatwiej? No, może było łatwiej, bo Jedwabne było takim niesamowitym szokiem, bo ja się w ogóle tego nie spodziewałam. To znaczy ja w ogóle jak pojechałam do Jedwabnego i zobaczyłam tą nienawiść w stosunku do Żydów, których dawno już pomordowano, to był jakiś niesamowity szok. No już teraz, jak pisałam Sendlerową, to dużo więcej wiedziałam, ale z kolei w Jedwabnym głównie miałam do czynienia z dorosłymi, prawda? Bo tam też przecież zginęły dzieci w stodole, ale nawet im próbowałam odtwarzać imiona i mało imion udało mi się nawet ich odnaleźć. A tutaj ta historia dotyczy dzieci, przez to, że Irena Sendlerowa jest tą osobą, która jest łączona z opieką nad dziećmi, choć się opiekowała też dorosłymi, to moim tematem są dzieci. No i jak się zajmujesz dziećmi, to jest wchodzenie w taki kolejny krąg piekła, bo ta wojna, to co opisuję dużo w książce, ta wojna polsko-żydowska, która się odbywa nie tylko na poziomie dorosłych w okupowanej Warszawie, wojna polsko-polska i polsko-żydowska, bo przecież zagrożeni też byli. Sendlerowa była zagrożona przecież przez innych Polaków.
Wojna o uratowanie żydowskiego dziecka była wojną polsko-polską.
Była wojną polsko-polską i ta wojna polsko-polska się odbywa też na poziomie dzieci, to znaczy dzieci polskich i dzieci żydowskich. I to niemal ani jednego dziecka poza Elżbietą Ficowską, która ma pół roku i zostaje, przechowuje ją wspaniała kobieta i ona nie ma żadnych złych doświadczeń czasu wojny, to wszystkie te większe dzieci, które są moimi bohaterami, wszystkie te dzieci mają takie doświadczenia, że jeżeli spotykają na swojej drodze polskie dziecko, znajome, to jest zagrożenie śmiercią. To znaczy jedna dziewczynka spotyka raz koleżankę z klasy i tak krzyczy Judę. Druga dziewczynka, właśnie Renata Skotnicka, spotyka w kościele swoją koleżankę, choć jest w innej miejscowości. Następnego dnia przyjeżdża do niej gestapo. Trzecia dziewczynka jest na tajnych kompletach, bo się ukrywa pod przybranym polskim nazwiskiem i ta dziewczynka znają sprzed wojny i są trzy dziewczynki i ta trzecia mówi do tej drugiej, to choć ją doprowadzimy na gestapo i poprosimy, żeby nam zdali zegarek i będziemy nosiły na zmianę w szkole. Czwarta dziewczynka ma, jej koleżanka pożycza jej płaszcz, żeby pójść do ubikacji, bo jest tam strasznie zimno, trzeba wychodzić na zewnątrz do ubikacji i natrafia na coś twardego. Skąd takie dzieci wiedzą, że jak coś twardego, to może być brylant i dziecko jest żydowskie, no ale w każdym razie postanawiają na nią donieść. Następna dziewczynka ma pustą walizkę, co też od razu te dziewczynki uznają, że to jest znak, że ta dziewczynka jest żydowska, ponieważ Sendlerowa nie zdążyła zapełnić jej walizki, trzeba było ją przenieść z jednego miejsca do drugiej. Znowu chcą na nią donieść. W Turkowicach, czyli w miejscu, gdzie się przechował Michał Głowiński, przyszły fantastyczny historyk literatury i pisarz. Wchodzą Niemcy i wtedy jeden chłopiec krzyczy, pokazuje chłopca i krzyczy Judę. Ta wojna, dzieci z dziećmi, no i te chmary tych małych szmalcowników, którzy otaczają bramy getta i których nikt, jak to jest możliwe, żeby nikt się nimi nie zajął, nie zrobił takiej pracy wychowawczej. Co robili harcerze, zamiast się zająć takimi dzieciakami i zaproponować im co innego niż bycie małymi szmalcownikami. Także to może było takie jakby coś gorszego, co spotkałam niż w Jedwabnym. To jest ta wojna, to jest ta demoralizacja dzieci, których nikt nie uczy, że nie można ganiać za Żydem i skazywać go na śmierć.
Powstaje Żegota. I to też jest taka, wydawałoby się, pozytywna historia i dobra opowieść. Mamy komitet związany z państwem podziemnym i tak dalej. Ale z drugiej strony on powstaje bardzo późno.
No tak, no Żegota to jest też smutna historia, no bo Żegota powstaje bardzo późno. Żegota powstaje, kiedy nie ma już Żydów praktycznie. Są resztki, niedobitki Żydów. Także ta opowieść o Sendlerowej, prawda, bo to są różne mity, są nam potrzebne, na przykład, że Sendlerowa przeprowadza dzieci przez bramę getta. No ona się tym nie zajmowała i też Żegota się tym nie zajmowała, bo powstała za późno już, kiedy praktycznie dzieci nie było w getcie. To chodziło o pomoc dzieciom, które już się znalazły po aryjskiej stronie. Tych pieniędzy było bardzo mało. Są cały czas listy Żegoty, która pisze, że ludzie giną, bo nie doszły pieniądze, bo nie mają pieniędzy. No, Żegota razem w takim piku swojej działalności, takim już najwięcej, kiedy już była, istniała i w Warszawie, Lwowie, Krakowie i jeszcze w kilku obozach pracy, to razem miała pod swoją opieką 3,5 tysiąca Żydów. No to jest kropla. To jest kropla w morzu. To też pokazuje też nierealność tej cyfry 2,5 tysiąca dzieci, no bo Żegota to było kilkadziesiąt osób, które się zajmowały na co dzień opieką. I te kilkadziesiąt osób było w stanie objąć swoją opieką 3,5 tysiąca osób wszystkiego. Więc oczywiście też nie jest tak, że jedna osoba mogła opiekować się 2,5 tysiącami osób.
Czy rozumiem, że to nie byli, znaczy wyjęto ich ze wspólnoty obywatelskiej.
Tak, wyjęto je ze wspólnoty obywatelskiej, no bo pomoc, bo państwo podziemne polskie, to wiemy, to było bardzo silne państwo podziemne, które objęło od razu pomocą socjalną swoich obywateli. Natomiast przyjęło ustawę norymberską i nie objęło swoją pomocą społeczną, wykluczyło Żydów z tej pomocy społecznej, aż do czasu powstania Żegoty, ponieważ Stronnictwo Narodowe się temu sprzeciwiało i to bardzo długo trwało, a nawet kiedy objęli, to jak obliczyło dwóch historyków polskich, Marcin Urynowicz i Dariusz Stola, niezależnie, to i tak te pieniądze, które przyszły do Żegoty, to jest dokładnie tyle pieniędzy, ile dały żydowskie organizacje, a wszystkie pieniądze jakby inne gdzieś przepadły, nie wiadomo gdzie, w każdym razie nie dotarły do żydowskiej pomocy, czyli to była pomoc, to znaczy organizowana przez państwo polskie, to byli spadochroniarze, którzy przywozili te pieniądze, ale te pieniądze były z żydowskich organizacji.
Czyli jak my właściwie powinniśmy obchodzić rok Zendlerowej?
No uważam, że bardzo dobrze obchodzić, pamiętając o niej, podziwiając ją, bo jest tego warta. No ale też warto może przy sposobności właśnie coś wiedzieć o tym, jak coś się dowiadywać o tym, jak naprawdę wyglądało, jak samotne było to, jak niesamowicie samotne było to ratowanie Żydów.
Ja usłyszałem też, właściwie to jest niewypowiedziane, tak pamiętać o tych dzieciach.
No to w ogóle to jest jakiś podstawowy problem, ale to chyba jest nie do rozstrzygnięcia, bo nie wiem, czy można, najtrudniej, strasznie trudno jest narzucić empatię, prawda? Znaczy albo się ma empatię, albo się nie ma. No trzeba by jakiejś wielkiej pracy edukacyjnej. No a teraz cała praca jakby edukacyjna, polityczna, propagandowa jest tego, żeby przypadkiem, że nie chodzi o empatię, tylko chodzi o to, ile Polacy, znaczy chodzi tylko w Holokauście, chodzi tylko o Polaków, prawda? To jak to ujął Grabowski, że właściwie coraz bardziej Żydzi stają się takimi aktorami trzeciego planu na takiej scenie, na której występują szlachetni Polacy, którzy ratowali Żydów. No ja na dzień Holokaustu, na przykład jak się włączało telewizję czy radio, to było słychać tylko o ratujących Polakach. Znaczy nawet nie ma tego jednego dnia w roku, żeby można było abstrahować od ratujących Polaków i zajmować się tym, którzy zginęli. Także tu mi się to wydaje już kompletnie przegraną sprawą.
Przegraną, czyli to nie jest tak, że także dzięki tej książce możemy jakoś odprawić żałobę.
No, tak bym chciała, no, ale to w małym gronie.
Prosimy Państwa o pytania. Mamy mikrofon gdzieś, jak rozumiem.
Ja mam takie pytanie do Pani, o czym Pani tam pisze też, o czym Państwo teraz mówili zresztą. Na samym początku książki Pani już pisze takie zdanie, że bardzo szybko się Pani zorientowała, że Sendlerowa nie zawsze mówiła prawdę, a potem pada też takie zdanie jednej z bohaterek o dziewczynce, która została uratowana, której rodzina czy matka mówi, że jej główną cechą była prawdomówność. I ta dziewczynka sobie myśli, no to jak ona przeżyła wojnę, jeżeli cały czas mówiła prawdę. I mnie ciekawi, jak Pani jako reporter, który szuka jakiejś tam obiektywnej prawdy, cokolwiek to może znaczyć, jednocześnie rozmawia z tymi ludźmi, którzy przeżyli takie traumatyczne rzeczy. I z trzeciej strony mówi Pani, że już nie ma Pani w sobie takiej potrzeby, żeby ich tam drążyć do końca. Jak się Pani czuła, pracując nad tą książką, jak to wypośrodkować? Na ile ta prawda jest taka potrzebna, ta obiektywna, nie wiem jak ją nazwać, na ile to, co oni przeżyli, to, co wykonfabulowali, też stało się ich prawdą i to też jest jakaś część tej rzeczywistości. Na ile te Pani doświadczenia reporterskie, psychologiczne, ja tam policzyłam, że Pani rozmawiała z ponad 60 osobami, tam jest wymienione tyle osób, które sobie coś stworzyły w dużej mierze, tak jak Państwo mówią, na potrzebie tej wojny, po prostu, żeby to przeżyć. Na ile jeszcze ta ich potrzeba, żeby to zachować i nie odzierać się z tego gdzieś tam w tej książce, w tym pisaniu o tym czasie jest obecna. Tak jakby Pani poczucie w pracy nad tej książką, walką, co jest prawdą, gdzie jest to wypośrodkowanie, co warto, gdzie za każdą cenę warto doszukiwać się, a może nie warto, bo to też jest część jakiejś rzeczywistości, to mnie też tam szalenie zainteresowało.
No nie, to mi się nie wydaje, że prawda jest pośrodku. Mi się wydaje, że prawda jest tam, gdzie jest prawda. I że jednak próbuję stosować taki warsztat historyczny, choć nie jestem historykiem, ale powiedzmy, że dostałam nagrodę za najlepszą książkę historyczną i uważam, że rzeczywiście bardzo pracowałam nad swoim warsztatem, także ja się staram właśnie opisać to, jak było naprawdę, ale też bardzo mnie interesuje to, co inni ludzie opowiadają, prawda, że historyk bardzo często po prostu już w końcu ustala, jak jest i opisuje, jak jest. Mnie równie interesuje, żeby ustalić, jak jest, jak żeby opowiedzieć, jak ludzie to pamiętają, co się stało z pamięcią, jak ludzie to, co ludzie robią z tym doświadczeniem, co z tego zapamiętali, co z tego zrobili. Także w tej historii jest historia i tego, jak to ludzie pamiętają albo chcą pamiętać i co ustaliłam. To, co lubię w mojej pracy, bo historycy, szczególnie polscy, głównie pracują na źródłach pisanych, trochę się boją historii ustnej. A z kolei ludzie, którzy piszą reportaże, rzadko zaglądają do archiwów, a połączenie tego, to znaczy właśnie czytanie dużej ilości materiałów archiwalnych i wysłuchiwanie ludzi, jakoś mi się wydaje, że właśnie pozwala i oddać tą różnorodność pamięci i jakoś ustalić jak było, bo to na przykład dotyczy świadectw ocalałych, to znaczy jeżeli mamy dziennik z czasu wojny, to możemy uznać na 95%, że ten dziennik opowiada, co było naprawdę. Jak mamy wspomnienie z 1946 roku, ono jest prawie całkowicie wiarygodne. Jak bierzemy tą samą osobę, która zostawiła świadectwo w 1946, 70, powiedzmy w latach 60., to się często zdarzało, a potem dla Fundacji Spielberga już jako starsza osoba, to widzimy, jak te narracje trzy są po prostu z innymi narracjami. Także to się dzieje z naszą pamięcią i rozszyfrowywanie tego, ja to bardzo lubię, to jest fascynujące, żeby jednak właśnie dochodzić do tego, jak naprawdę było, a też opisać te różne opowieści.
A odpowiedzialność za swoich bohaterów? Bo w przypadku Jedwabnego ona była bardzo konkretna. Znaczy po prostu opiekowałaś się ludźmi, którzy...
No tak, ja zawsze... Jest taki moment, że sobie myślę, dlaczego ja nie piszę fikcji, bo mogłabym to wszystko opowiedzieć. A tak to, ponieważ mam żywych bohaterów, mam zawsze coś takiego w tych historiach, że wiem i nie mogę tego opowiedzieć. No miałam jakiś jeden rozdział w mojej książce o Jedwabnym, co... Po prostu się rozstałam z nim chyba przed samym drukiem, no bo wiedziałam, tak naprawdę wiedziałam, że nie mogę go opowiedzieć, bo to są żywi ludzie, a z drugiej strony to był dla mnie najważniejszy rozdział w książce, więc to i z Sendlerową też miałam kilka takich historii, które nie opowiadam, no bo to są żywi ludzie, no i to jest jakaś cena za to, że się pisze non-fiction, no że nie możemy wszystkiego opowiedzieć.
Ja już dzierżę mikrofon z następnym pytaniem. Ja przede wszystkim chciałem pani bardzo podziękować za tę książkę, która niezwykle dużo naświetliła w moim zrozumieniu całego okresu i dylematów. Natomiast ja mam do pani... Ja jestem tutaj, przepraszam, w pierwszym rzędzie. I my tutaj w ogóle tak trochę ze zagranicznego punktu widzenia na to patrzymy. Mam do pani takie pytanie, czy... Dlatego, że odczytałem, że jednym z takich tematów czy motywów pani książki, z którym zmagała się pani Sendlerowa, jest kwestia tożsamości, prawda? Bardzo dużo jest mowy o tym, kto jest Polakiem, kto jest Żydem, kto jest w połowie Polakiem, kto jest w połowie Żydem i te wszystkie historie, które znamy. Natomiast dla nas, którzy operują na co dzień i myślą w języku angielskim, jest to wręcz nie do, i podejrzewam w innych zachodnich językach, jest to nie do pomyślenia, żeby o wybitnej osobie, która jest Brytyjczykiem, mówić Brytyjczyk albo Żyd, Anglik albo Żyd. Po prostu tego nie ma. Tego nie ma w prasie, tego nie ma w publikacjach i tak dalej. I ja ilekroć wchodzę w polską realność językową, bardzo mnie to razi. Tylko dlatego, że to również zaczynam kwestionować własną tożsamość, tożsamość członków rodziny. I czy sądzicie państwo, że jest możliwość, żeby język polski przekroczył te granice tego, że Polak albo Żyd, dlatego że to jest strasznie bolesne dla osób, których to personalnie dotyka.
Nie ma. To znaczy tak. Po prostu nie ma na to, w Polsce nie ma na to dobrego języka, dlatego że ja się zastanawiałam przy jedwabnym, czy nie pisać cały czas z małej litery Żydzi i Katolicy. Nawet coś próbowałam sobie, robiłam, podmieniałam sobie i patrzyłam na książkę. Ale to brzmi bardzo, jakoś bardzo sztucznie. No, słowo Polacy zabijali w jedwabnym, to jakoś brzmi, Katolicy zabijali w jedwabnym, brzmi po prostu, jak ja bym chciała coś powiedzieć w sprawie, to znaczy, to nie jest przyjęte, bo tak naprawdę tak powinno być, prawda? Bo jedni i drudzy byli Polakami na tym, prawda? Tak. Jedni i drudzy byli Polakami, a robimy dychotomię Żydzi-Polacy, bo nie mamy tej innej dychotomii, ponieważ właśnie nie ma języka na to. Ale to jest problem.
Nawiązując, dzień dobry pani, bardzo mi miło panią słyszeć. Jestem z Londynu, tak jak moi przyjaciele tutaj. Nawiązując do tego, co powiedział pan Gielera w tej chwili. Mnie bardzo często przedstawiają w Londynie taka i taka Polacy. Polacy mówię teraz. Taka i taka jest polską Żydówką. Co to znaczy? Ja jestem polską Żydówką. Kiedyś, lata temu, w ambasadzie polskiej odbyła się uroczystość, na której ja miałam parę słów powiedzieć. I stał pan prezydent i tak dalej z ambasady. I nawiązało się do tego właśnie. I jak ja to powiedziałam, zapytałam o to. Ja nie powiedziałam, ja nie jestem polską Żydówką, ja jestem Polką i ja jestem Żydówką. Jeżeli ktoś mnie przedstawia, to po imieniu, nazwisku, to kim ja jestem z mojej religii, to nikogo nie obchodzi. Jak to jest? I tego nie ma w żadnym innym języku, jak pani zauważy. Nie ma, to nie istnieje w żadnym innym języku, tylko po polsku. Dlaczego? To jest jedno pytanie. A teraz chciałam powiedzieć odnośnie Ireny Sendlerowej, którą znałam bardzo dobrze, byłam z nią zaprzyjaźniona, nawet przedstawiłam autorkę do książki pani Sendlerowej. Nazywam się Lili Polman, jestem z Londynu. Pani na pewno przeczytała, bo jest dedykacja pani Ireny.
Tak, oczywiście.
Chciałam panią zapytać o taką rzecz. Pani Irena Sendlerowa jest bardzo bliska mojemu sercu. Ja robię bardzo wiele, co mogę, to znaczy wiele, o ile mogę w Londynie, aby. I teraz stworzyliśmy organizację charytatywną, która się nawet nazywa Ucząc się od sprawiedliwych. Po angielsku, bo jest angielska. Ucząc się od sprawiedliwych. Państwo sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, jakie dzieci w wieku 10 do 13 lat uczą się tego. Mamy wspaniałego nauczyciela, bo to jest najważniejsze. Nauczyciel jest naprawdę niezwykły. I on uczy dzieci polskie, żydowskie, angielskie, z różnych szkół, nawet ciemnoskóre. I ostatnio, ja powiem tylko o tym ostatnim wydarzeniu, mamy ze względu na rok Ireny Sendlerowej, mamy wystawę, która kursuje po Anglii. Była w parlamencie angielskim, była w parlamencie europejskim. Wspaniała wystawa, na którą byłam zaproszona, żeby mówić, ale to jest poza nawiasem. Ale ostatnio, jakieś dwa tygodnie temu, mieliśmy tak zwany, w związku z rokiem Ireny Sendlerowej, mieliśmy festiwal dzieci dla Ireny Sendlerowej. Prawda? Dla uczczenia Ireny Sendlerowej. Odbyło się to poza Londynem, w pięknych ogrodach, była piękna pogoda, dzieci przyszły, było przynajmniej 40 dzieci. to było nie do opisania, jak zainteresowane są te dzieci, jak one piszą pięknie o niej. Jak one piszą, nie to chodzi, nie chodzi o tylko, że o nią, chodzi o ludzi, którzy pomagali, o humanizm tych ludzi, o tych ludzi, o ich odwagę, o to. Takie dzieci, 10-13 lat. I teraz jest kwestia nawet książki, nie pani Sendlerowej, bo była tłumaczona książka Maciusia, króla Maciusia I na angielski i był taki ogon dzieci stąd dotąd. Ja te książki rozdawałam i te dzieci prosiły, żebym ja podpisywała. No jakie dzieci dzisiaj czytają książki? I była książka jedna o pani Sendlerowej też. Dzieci są tak zainteresowane. Dzieci piszą pięknie o tych ludziach i o pani Sendlerowej. I chciałam zapytać, czy jeżeli pani na przykład w swojej książce pisze o jej życiu prywatnym, prawda? Czego ona bardzo nie lubiła. Ona nie mówiła o swoim życiu prywatnym. Ona o prywatnym życiu nie lubiła mówić i nie mówiła. Znałam ją kilka lat, byłam bardzo blisko niej. Nie mówiła nigdy i nikt się nie pytał, bo to było jej nieprzyjemne albo nie chciała o tym mówić. To było nieważne dla innych ludzi. I teraz co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest, żeby wiedzieć? Ona dzisiaj jest legendą. W tym czasie, 15 lat temu, nikt nie słyszał, nikt nie wiedział. Jeden człowiek w Londynie, a żaden Polak nie słyszał jej imienia i nazwiska. Prawda, jak mówiłam w ambasadzie, tłumy były tak, tutaj nikt nie wiedział, kim ona jest, nikt. No to... A dzisiaj ona jest legendą, powiedzmy, ale legendą czegoś bardzo dobrego, czegoś bardzo wspaniałego, czegoś, co jest dzisiaj prawda, przykładem dla młodych ludzi, jak należy się zachować jako człowiek w sytuacjach nieludzkich. Czy to jest ważne, żeby mówić dzisiaj o rzeczach, które jej były, może nie powiem niemiłe, ale o których ona nie mówiła i nie lubiła i prosiła, żeby nie? Czy to jest ważne, że ona miała męża Żyda? Czy to jest ważne, że ona to czy tamto? Nie jest to ważne. Ważne jest, co ona zrobiła, jak ona te dzieci ratowała, jej organizacja, jej niezwykły talent organizacyjny i jak ona zorganizowała. I nigdy nie mówiła tylko o sobie, mówiła o swoich łączniczkach, zawsze. Zawsze. Tak, tak. Zawsze mówiła, pamiętaj, ja sama nic nie mogła była zrobić. Ja miałam wspaniałe łączniczki. To jest prawda. Ja chciałam zapytać, czy to nie jest ważniejsze, żeby ta legenda o niej, taka jaka ona jest, że to był człowiek, który swoje życie narażał i matkę swoją, którą tak kochała. Ona na pogrzebie matki nie mogła być, prawda? Nie mogła. Straszna rzecz. Więc co jest ważne? Czy to jest ważne, co ona zrobiła? Ile żyć ludzkich uratowała? Czy to jest 2500, czy to jest jedno życie? Kto ratuje jedno życie, jest ważne. I mniej więcej o to chciałam zapytać, nie chcę zabierać czasu. Dziękuję pani.
Tak, wydaje mi się, że w tej książce przedstawiam ją jako wielką bohaterkę, ponieważ dodaję jej do tego bohaterstwa, że to ona to robiła przeciwko swojemu otoczeniu i że strasznie jest trudno działać przeciwko swojemu otoczeniu. Jeżeli chodzi o męża Żyda, wydaje mi się to bardzo ważne. To znaczy, wydaje mi się ważne, bo to, co mnie interesuje, to jest Polska. Ja tu żyję i wydaje mi się, że jeżeli mamy tu rozmawiać poważnie o stosunkach polsko-żydowskich, to, że się dowiadujemy z mojej książki, że Irena Sendlerowa, czyli nie jakaś sprawiedliwa, która mieszka na wsi polskiej i się boi tego, żeby opowiedzieć, że ratowała Żydów, ale osoba, która mieszka w Warszawie, boi się mówić, że jej mąż jest Żydem, bo uważa, że to przekreśli wszystko, co ona zrobiła i nie mówi swoim dzieciom, kim był jej mąż, że to nam opowiada, w jakim kraju żyjemy, że to jest ważne i ja to chcę opowiadać.
A ten drugi aspekt sprawy, no to jest ta cena, którą zapłaciła. Znaczy to jest, znaczy to mogę powiedzieć z boku jako czytelnik, znaczy niezwykłe wrażenie robi jakby skontaktowanie się z tą sferą rzeczywistości, w której ona jest nieobecną matką, która ona potem po latach jakby żałuje, rozlicza się z tym, ma jakiś wielki problem związany z tym, jak wyglądają jej relacje z dziećmi. Mnie się wydaje, że to jest wielka wartość akurat.
No tak, a poza tym w ogóle jak się pisze biografię, to w ogóle to zawsze człowiek chce opowiedzieć o tej osobie. No.
No tak, to, nie, to bardzo mocno akurat wychodzi w książce, że nie. Mhm.
Że nie, a jakby, dla, a jakby z tego powodu, czy było w tym cokolwiek złego?
Mhm. I ja chciałam powiedzieć o tej kwestii, o której mówił pan Michał Okoński, to znaczy o tym zetknięciu. Znaczy dla mnie to wielki aspekt niespodziewany tej książki był taki, to zderzenie jej heroizmu w czasie Holokaustu i jej życia po wojnie i tego, jak ona sobie w sumie, nie wiem, czy teraz tak mogę powiedzieć, nie radziła z codziennością. To znaczy ona miała nieudane małżeństwa, dzieci zarzucały jej, że bardziej się opiekuje dziećmi cudzymi, a nie własnymi. I jak to jest możliwe, żeby bohaterka, która zrobiła takie niesamowite rzeczy, tak się strasznie miotała i borykała w życiu prywatnym, już kiedy ten czas piekła się skończył? Mm-hmm.
No, mi się wydaje, po pierwsze, że to jest często. Po pierwsze, odwaga się jakoś wyczerpuje i człowiekowi. Znaczy, że już bardzo często jest tak, że mamy jakiś jeden etap bohaterski, a potem już jesteśmy zmęczeni. Że to nie jest, że to akurat raczej jest właśnie regułą niż wyjątkiem. Też jest tak, że z faktu, że ktoś jest bohaterem i ratuje i naraża życie, jest niesłychanie odważny, w ogóle nie wynika, że będzie miał udane, że posiada cechy, które są potrzebne do udanego małżeństwa czy udanego wychowywania dzieci. To w ogóle są, po prostu jesteśmy bardzo, znaczy mamy różne cechy, prawda? I przecież one nie tworzą jednej spójnej całości nikogo z nas. Jeżeli chodzi o te pretensje dzieci, że ona się nimi nie zajmowała. Ja teraz się zajmuję książką o Jacku Kuroniu i też jego syn Maciek miał pretensje, że tata się nim dostatecznie nie zajmował. I myślę, że to akurat jest znowu charakterystyczne dla ludzi, którzy, dla stosunku dzieci do rodziców, którzy się zajmowali pomocą społeczną, pomocą innym ludziom. Bo moja mama też się mną nie zajmowała, po prostu to był czas 50. lata awansu kobiet, kiedy mogły pracować. Nigdy nie miałam o to do niej pretensji. A widzę, że jak ludzie, jak matki się mało zajmowały dziećmi, natomiast się zajmowały właśnie innymi dziećmi, inną pomocą, to to było widocznie bardzo trudne dla dzieci do przeżycia. Więc to mi się też wydaje dość charakterystyczne dla ludzi, którzy się zajmują właśnie nim, zajmują się pomocą innym, że to jest trudne dla dzieci. Ale na pewno ona była osobą, ale myślę, że gdzieś ta spójność osobowości polega na tym, że ona była osobą taką trudną i właśnie taką zbuntowaną, która nie chciała przyjmować jakby do wiadomości, że rzeczywistość jest taka, jaka jest i miała trudny charakter, to wszyscy powtarzają i że to, no, to, co dobrze działało w czasie okupacji, bo jakby pomagało jej w tej niesamowitej dzielności i odwadze, potem akurat nie było najlepsze na przykład dla jej życia osobistego.
Tak, ja tutaj jestem.
Tak.
Halo. Ja urodziłam się w Polsce i mieszkałam tutaj przez pierwsze 20 lat, ale wyjechałam w 68, 50 lat temu. To mój polski jest nie taki wspaniały i tak nie taki gramatyczny, to przepraszam. Ale najpierw chciałam powiedzieć jakieś słowo o tym temacie, co tutaj ten pan mówił, że to jest takie zupełnie jednostkowe, że się mówi Polacy i Żydzi. Z tego, co ja wiem i co pamiętam i z tego, z moich podróży już wiele razy tutaj w Polsce w ostatnich latach, to nie tylko Żydzi, to się mówi Polacy i Ukraińcy, i Polacy i Litwini. Nawet jak oni by byli też przez wiele lat obywatelami Polski, bo przecież granice Polski się zmieniły w historii wiele razy, nawet teraz ci ludzie przez wiele, wiele pokoleń już mieszkają w Polsce, też o nich mówią Ukraińcy czy Litwini. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie ja teraz mieszkam, to też mówią American Jew. To nie mówi się tylko American. Co ja się zawsze uważałam za polską Żydówkę. I teraz jestem American Jew. A to mi się zdaje, że to nie jest takie zupełnie dziwne. A w Ameryce jest zupełnie inna sprawa, bo każdy jest dość Mexican Jew, Mexican American, African American, Chinese American. Każdy ma jakieś coś i są Amerykanie i ci inni. A ja chciałam to zapytać. Czy w szkołach tutaj jest dużo się mówi o takich, o Sendlerowej, czy się dzieci o tym dużo uczą, czy mają jakieś, mają na coś, coś wiedzą o tym, czy są jeszcze inne osoby, które robiły takie coś takiego, co Sendlerowa robiła, o których jeszcze nie wiemy, bo zginęły z pamięci?
W szkole się uczy o Irenie Sendlerowej. No są takie, oczywiście, że są inne osoby. Ja jej próbuję wydobywać właśnie w mojej książce. No ta postać, o której opadam, Jadwigi Piotrowskiej, zupełnie nieznana, która się przyczyniła do uratowania bardzo wielu dzieci i która właśnie przechowała sobie siebie 50 dzieci, jeszcze różnych dorosłych przechowywała też na górze i to jakby robiła całą rodziną, bo to jej rodzice, dziadek, wujkowie, ciotki, pielęgniarka od chorej babci, znaczy wszyscy po prostu się zajmowali pomocą i Jadwigę Piotrowską odkryłam zupełnie przypadkiem, zajmując się Sendlerową. Myślę, że takich osób jest więcej i że jeszcze będziemy je odkrywać. Tak, to była jej przyjaciółka, tak. Tak.
Mi się wydaje, że problem tego języka...
Ona mało mówiła o sobie, ona mówiła o swoich łączniczkach, a o Jadwidze Piotrowskiej przede wszystkim.
Mi się wydaje, że ten problem z tym językiem polegałby chyba na tym, że... Znaczy, bo to nie jest dziwne rzeczywiście. Problemem jest chyba to, że za tym idzie takie ukryte założenie, że tak naprawdę wyjmuje się Żydów ze wspólnoty. Że oni, znaczy, że to, co się stało, znaczy, że oni przestali być polskimi obywatelami. Zagłada Żydów nie dotyczy, w cudzysłowie, nas Polaków, tak?
Przemienienie pożydowskie, które jest kompletnie zdehumanizowane, bo
To jest nie. No tak, bo wszystko jest w języku, w dokładnie.
Przerywam, ale w każdym razie wiem, o czym mówię.
Tak. Mówi się imienie po żydowskie i po niemieckie. Ostatnio ktoś mi mówił, że właśnie o cmentarzu po żydowskim. Także to oczywiście, że to wszystko jest w języku. No.
Ja chciałam nawiązać do tego momentu, kiedy pani podała tę ilość przykładów, a to nawet nie były przykłady, tylko mówiła pani, że to we wszystkich, oprócz ficowskiej, relacji dzieci żydowskich i nieżydowskich. Ja też, kiedy o tym czasem mówię, to ludzie na to mówią, ach, dzieci są okrutne. To jest taki stereotyp powiedzenia, no dzieci są okrutne, to są dzieci. I chciałam zwrócić uwagę na to, że te dzieci były tak wychowane i one się tak bawiły i tak robiły, jak słyszały w domu. Albo też nie były wychowane w ogóle, ale były zdziczałe, tak jak pani mówi o tamtych. Tylko teraz, jeśli mówimy o empatii, to w tej chwili z tej całej historii konkretni ludzie, co do których można wykazać empatię, bo można wykazać empatię do ofiar z książek, do ofiar ocalałych, teoretycznie, ale ci, którym można teraz okazać empatię, to są ludzie, którzy teraz żyją. I teraz ci, co teraz żyją, to są ci, którzy byli żydowskimi dziećmi, a także świadkowie z różnych wsi, z różnych miast i tak dalej, którzy byli tamtymi dziećmi. Na przykład tymi, które denuncjowały, prawda? I że za jakieś 20 lat już nikt nie będzie żył z tych ludzi, którzy wtedy byli. To jest ostatnia chwila. Ale chciałam tutaj przywołać taki przykład ostatnio z panią 95-letnią z Krakowa, z Placu Inwalidów. Rozmawiałam w Izraelu. Ona jest w domu starców, leży, nie może podnosić głowy. I mówi mi, w 45 roku, jak wróciłam, przechowawszy się po aryjskiej stronie, mówię to, bo w Krakowie jesteśmy, to moja koleżanka z podstawówki, Jadwigi Złobzowa, na ulicy Kazimierza Wielkiego, mnie spotkała i powiedziała: Irka, jesteś mi winna kupę pieniędzy. Ja mówię: jak to? Przecież ona mówi: nic nie pożyczałam od ciebie żadnych pieniędzy nigdy. Ona mówi: ale ja cię widziałam po aryjskiej stronie parę razy i cię nie wydałam, to chyba mi się na coś za to należy. Jak to opowiadam, ludzie parskają śmiechem. A to jest, to nie jest, bo taka jest reakcja jakby odruchowa. Jak pani opowiedziała o tych historiach, to się zrobiła taka cisza. Już pan Okoński nie mógł pani zadać pytania. Kilka, pomyślałam sobie, anioł przeleciał, kilka żydowskich aniołów przeleciało w tym momencie. Ale no jest tak, że te dzieci wyrosły na dorosłych, którzy teraz bronią różnych historii w różnych Węgrowach i tak dalej, że było inaczej niż mówi autor, niż mówi świadek. I że to nie są dzieci i że to nie jest dzieci są okrutne, tylko to jest coś dla nas bardzo ważnego. A druga rzecz jest, no musi być jakiś sposób, żeby odkręcać to, co ludzie mają w głowach, te dziwne rzeczy. Oprócz takich szkoleń antystereotypowych, które się robi w różnych miejscach, no to myślę, że trzeba by, żeby też prasa, tu widzę Tygodnik Powszechny, żeby schodzić na taki poziom indywidualnych historii, krótkich, nie cała książka o horrorach, tylko żeby ludzie byli w stanie się zidentyfikować z tą konkretną rodziną, z tym konkretnym losem i zdać sobie sprawę, że to samo mogło mnie spotkać, że to są tacy sami, że to dopiero na takim poziomie, bo te wszystkie liczby, one są ważne, ale liczby empatii nie dają. Są sprawozdania, reportaż czytałam, że jadą dzieci do, młodzież jedzie do Oświęcimia, do Auschwitz, wybucha płaczem przy stosach budków, czy okularów, czy walizek. Strasznie są zszokowani, tylko że wychodzą i nie wiedzą, kiedy była II wojna światowa i o co chodziło. Więc liczba w sercach ludzkich liczby nic nie zmienią.
Dziękuję bardzo, Magda, za tą wypowiedź. Wiesz, no można na pewno robić dużo i jest ważne to, co mówisz. No problem jest taki, że teraz nie widać, żeby Ministerstwo Edukacji chciało się tym zajmować. Ja też mam parę dobrych pomysłów, no i co mam z nimi zrobić? No na przykład moim pomysłem jest to, że powinno się mówić o ludziach, którzy ratowali, a nie o sprawiedliwych, ponieważ sprawiedliwi to jest strasznie narodowa forma narzucona przez Yad Vashem, ponieważ Yad Vashem zakładało, że Żydzi w diasporze żyli tylko dzięki temu, że byli jacyś sąsiedzi w tej diasporze, którzy nie chcieli ich mordować, tylko chcieli ratować i że im należy się pomoc. Natomiast przecież ratowali, różne osoby ratowały, ratowali Polacy, ratowali Żydzi. Niesamowita jest jest pomoc Żydom udzielona innym Żydom i niezwykle heroiczna, bo oni zamiast zajmować się, ja tutaj mam taką postać, osobę, która ma sama własne dziecko i się zajmuje jeszcze piątką cudzych żydowskich dzieci. Pomagali Polacy, pomagali Żydzi, pomagali Ukraińcy, pomagali Niemcy i jeżeli by stworzyć taką kategorię po prostu ludzi, którzy udzielali pomocy, żeby to nie była kategoria narodowa, żeby to nie było takie, że po prostu się zajmujemy sprawiedliwymi, bo my Polacy ratowaliśmy, tylko po prostu my, ludzkość nie sprawdziliśmy, ale były jakieś pojedyncze osoby, które trochę ratują to, co możemy myśleć o ludzkości. I to były osoby różnych narodowości. Jakby właśnie przestać, znaczy zostawić tą kategorię sprawiedliwych dla Yad Vashem. Szczególnie, że w Polsce przecież nie mamy pomysłu, że tylko ten jest jakby godzien jakby uznania za ratowanie, jeżeli ratował kogoś obcego, prawda? Bo ojciec Kolbe uratował Polaka, a mimo to uważa się go za bohatera. Także nie ma powodu nie uważać za bohaterów też na przykład Żydów, którzy ratowali Żydów. Natomiast tworzenie z tego takiej narodowej enklawy, że my, że to są Polacy, którzy ratowali i my Polacy mamy być dumni, że ratowaliśmy i to ma być jakby oni mają być ci sprawiedliwi taką zasłoną, żeby nie opadać o niesprawiedliwych, to właśnie wynika z tego, że się zajmujemy Polakami, którzy pomagali zamiast ludźmi, którzy pomagali. I na przykład należałoby to zmienić. Ja to mówiłam w Muzeum Polin, ale teraz w ogóle nie są czasy na to, żeby co. Znaczy trudno jest robić sensowne rzeczy na dużą skalę. No, można robić na jakąś bardzo małą skalę, taką lokalną i te lokalne działania oczywiście mają duży sens.
Chciałam zapytać, bo pani wspomniała Yad Vashem. Czy nie należałoby trochę zmienić statutu Yad Vashem? Pytam jako osoba, która nie ma z tym wiele wspólnego, ale o tyle, że byłam ratowana przez ludzi, którzy dostali. Ale byłam też ratowana przez takiego człowieka, który nie dostał, a uratował 150 żyć ludzkich, dzieci przede wszystkim, a nie dostał ze względów politycznych. A kim był Schindler? A kogo uratował? Więc czy tam nie należałoby zmienić tego statutu? Bo tak jak pani mówi, zupełnie słusznie, ja się zgadzam, są zupełnie ludzie, o których się nawet nie wie się, bo nie są sprawiedliwymi. A istnieje ich sporo jeszcze, nie tylko w Polsce. I takich ludzi, bardzo wielu, Yad Vashem nie uznaje ze względów politycznych. A to jest organizacja humanitarna, tak mi się przynajmniej zdaje. I kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Taki jest ich emblem. A więc?
No ja bym się chciała zajmować zmianami w moim kraju, więc mi by zależało, na czym może Yad Vashem powinno coś zmienić w swoim statusie, ale to, co jakoś mi zależy tutaj, to myślę, że to byłoby bardzo istotne, żebyśmy na przykład, no właśnie na przykład Muzeum POLIN ma dział sprawiedliwych, żeby to był dział ratujących i żeby włączać na równo Niemców, Polaków, Żydów i Ukraińców i wszystkich, którzy ratowali. Ponieważ to te narodowe sentymenty są takie, po prostu są groźne. No i...
Czy ktoś z państwa jeszcze? To... Bardzo dziękuję. Bardzo.
Bardzo dziękuję.
Thank you.